O tym, co przydarza się księdzu Chmielowskiemu we Lwowie. Czy mnie wielebny ksiądz poznaje? Zaczepia księdza Chmielowskiego, który przyjechał właśnie do Lwowa, jakiś młody chłopak. Ksiądz patrzy na niego uważnie, nie poznaje. Nie poznaje zaiste, choć ma nieprzyjemne uczucie, że już tego chłopca gdzieś spotkał. Oj, niedobrze z jego pamięcią. Kto to może być? Już ma na końcu języka, lecz mylą go broda i żydowski strój. Tłumaczyłem, gdy wasz mość wybrał się do Szorów kilka lat temu. Ksiądz kręci głową. Nie pamięta. Ja jestem Chryćko. No, w Rochatynie, mówi chłopak z lekkim rusińskim zaśpiewem. I nagle przypomina się księdzu ten młody tłumacz. Lecz czegoś tu nie rozumie. Jak to, synu? Mówi bezradnie i patrzy na jego uśmiechniętą szeroko twarz. Nie ma jednego zęba na przedzie, ale za to te portki, ta kapota. Matko Boska, czemuś ty po żydowsku ubrany? Pyta. Chryćko odwraca wzrok, patrzy gdzieś na dachy. Chyba żałuje, że go w pierwszym odruchu zaczepił. Chciałby opowiedzieć wszystko, co się zdarzyło w jego życiu i jednocześnie boi się mówić. Dalej u Szorów jesteś? Dopytuje się ksiądz dziekan. O, Szor to wielki pan, uczony. Pieniędzy ma, macha ręką z rezygnacją, jakby ilość tych pieniędzy przekraczała ludzkie możliwości policzenia. A co w tym dziwnego, proszę księdza dobrodzieja, jak on mnie i mojemu bratu ojcem? A miłość boską, aleś ty głupi. Ksiądz rozgląda się przestraszony i sprawdza, czy ich kto nie widzi. Tak, tak, widzi ich całe miasto. Czyś ty szaleju się najadł? Nie powinien was do siebie przyjmować, dusz chrześcijańskich, tylko zgłosić, żeście sieroty. Do sierot byście poszli. Jak to się wyda? Mnie to obchodzić nie powinno, boście prawosławni, ale wszystko jedno, chrześcijanie. No tak, i do ochronki jakiej kościelnej byśmy trafili, mówi gniewnie Chryćko i nagle podnosi na księdza wzrok. Ale ksiądz nikomu nie będzie o nas rozpowiadał, prawda? Po co? Na co? Nam tam z nimi dobrze. Brat się czytać i pisać uczy, kucharzy z kobietami, bo on taki fejgełę, chichocze. Ksiądz podnosi brwi, nie rozumie. Z tłumu wychodzi do Chryćka dziewczyna, jednak widząc, że rozmawia z księdzem, wycofuje się przerażona. Jest młoda, szczupła, z widocznym już ciężarnym brzuchem. Żydówka jak nic. Chryste, panie, to ty nie tylko najmita żydowski, ale i żonkoś, matko przenajświętsza. Życie się za taki grzech traci. Ksiądz nie wie, co ma powiedzieć. Tak go zadziwiają te rewelacje, więc sprytny chłopak wykorzystuje jego zaskoczenie i mówi dalej półgłosem prawie wprost do ucha księdza. My teraz handle mamy tureckie. Przez Dniestr do Mołdawii i na Wołoszczyznę się wypuszczamy. Handel idzie nie z gorzej. Najlepiej wódka, choć za rzeką królestwo Turka Muzułmanina, to jednak wielu tam i chrześcijan dobrą wódkę od nas kupują. Zresztą w ich księdze Alkoranie stoi, że nie wolno im pić wina. Wina! Nic tam nie ma o wódce, tłumaczy Chryćko. A wiesz ty, że to grzech śmiertelny? Żeś ty Żyd? Dochodzi wreszcie do siebie ksiądz i potem dodaje cicho, szeptem nachylając się chłopakowi do ucha. Możesz pod sąd pójść, synu. Chryćko uśmiecha się, a księdzu się wydaje, że to wyjątkowo głupi uśmiech. Ale ksiądz rozpowiadać nie będzie, to tak jak na spowiedzi. Chryste, panie, powtarza ksiądz i z nerwów aż czuje mrowienie na twarzy. Niech ksiądz nie rozpowiada o tym. W Rochatynie to ja zawsze byłem u Szorów, od czasu potopu. Ludzie zapomnieli co i jak, po co o tym gadać? A teraz to my wszyscy razem i tak do Pana Jezusa i Najświętszej Panienki idziemy. Nagle się księdzu przypomina, po co tu są te żydowskie tłumy i rozumie paradoksalną sytuację tego chłopaka z wyłamanym zębem. Przecież oni teraz się chrzczą, to trzeba było mu zostać tym, kim był, stać w miejscu, a oni sami by do niego przyszli. To właśnie usiłuje mu jakoś nieudolnie powiedzieć, ale Chryćko mówi tajemniczo, to nie to samo. Potem znika w tłumie. Zły moment wybrał ksiądz dziekan Benedykt Chmielowski na przyjazd we własnej sprawie do Lwowa. Zewsząd ciągną wozy pełne Żydów, za nimi biegną z wrzaskiem chrześcijańskie dzieci. Mieszkańcy Lwowa zaś stoją przy ulicach i ze zdziwieniem patrzą, co też tu się będzie działo. Potrąca go biegnąca Mieszczka i jakby się tłumacząc i przepraszając, próbuje go pocałować w rękę, ale nie trafia w pośpiechu, więc tylko rzuca mu przez ramię: będą chrzcić Żydów. Jakby to miało usprawiedliwić jej podniecenie i pośpiech. Sapsać winnicy, pokrzykują pojedyncze głosy, ale języki im się plączą na tym trudnym słowie, więc zostaje ono opuszczone w ruch, z ust do ust jest toczone, aż jego niewygodne kanciastości miękną i prostują się. Szapsia świnkowie, ktoś próbuje inaczej, ale też nie chwyta. Jakże to skandować, jakże krzyczeć? Więc nagle słowo wraca z drugiej strony gładsze i prostsze, jak kamień, którym przez lata bawiła się woda. Szapła świnki, krzyczy ta strona ulicy, ale druga woła już ciapciuchy, ciapciuchy. Ludzie, którzy idą przez ten szpaler wyzwisk, bo słowa utoczono tak, żeby to były wyzwiska, zdaje się słyszą, ale nie rozumieją, co zostało wyżej wyraźnie powiedziane. Może nie rozpoznają się w tej skandowanej polszczyźnie. Ksiądz nie może zapomnieć o Chryćku i jego przepastna pamięć, która zamiata do głowy wszystko, co napotka, wszystko, co oczy księdza widziały, a uszy słyszały, wraca do dawnych czasów, jak to jeszcze na początku wieku Radziwiłł, Karol bodajże, wydał rozporządzenie, by Żydzi chrześcijan do siebie na służbę nie brali. I zakazywało się raz na zawsze wszelkich małżeństw mieszanych. Dlatego były wielkie skandale, gdy w 1716 albo 1717 roku, ksiądz odbywał wtedy nowicjat u jezuitów, okazało się, że dwie kobiety chrześcijanki przyjęły religię Żydów i przeniosły się do żydowskich kwartałów. Jedna to była już wdowa, a córka, dobrze to ksiądz Benedykt pamięta, jakiegoś popa ochryta z Witebska. I ta z wielką zawziętością broniła swej konwersji i skruchy żadnej pokazać nie chciała. Druga zaś to była młodziutka dziewczyna z Leżajska, która z miłości przeszła na judaizm i podążyła za swoim ukochanym. I kiedy je obie złapano, to starszą kobietę spalono na stosie, a młodszą ścięto mieczem. Tak skończyły te nieszczęśnice. Ksiądz pamięta, że dla małżonków tych kobiet kara była o wiele łagodniejsza. Obaj tylko po 100 plag dostali i ponieśli koszty procesu oraz zobowiązano ich do ofiarowania kościołom wosku i łoju. Dziś nikt by tego śmiercią nie karał, myśli ksiądz Benedykt, tyle że skandal byłby wielki. Lecz z drugiej strony, kto się takim Chryćkiem sierotą martwi? Kto się nim interesuje? I czy dla duszy jego nieśmiertelnej nie lepiej by było, żeby ktoś go wydał? Ale to paskudna myśl i ksiądz ją zaraz od siebie odgonił. Rachunek jest in plus. Tu jeden w tamtą stronę przechodzi, a tu za chwilę setki, a może tysiące przejdą w drugą. Jako że się do biskupa w swojej sprawie dostać nie może, chciałby też przy okazji tego pobytu we Lwowie wydrukować trochę opowiastek swoich, by je móc rozsyłać przyjaciołom, a szczególnie biskupowi Załuskiemu, no i pani Drużbackiej, żeby dobrze wspominali jego skromne imię. Zebrał te najciekawsze i kilka wierszyków, jeden specjalnie dla niej, ale wstydzi się zanieść to do drukarni jezuitów, tam gdzie drukowali mu nowe Ateny kilka lat temu, dlatego znalazł mały warsztat nakładczy Golczewskiego. Teraz stoi przed jego skromną witrynką i udaje, że czyta wyłożone na niej broszurki, zastanawiając się, co powiedzieć, kiedy wejdzie do środka. Tłum szuka cienia w bramach, nie ma gdzie nogi postawić, jest upał, więc ksiądz cofa się w podwórko dwupiętrowej kamienicy o ciemnej fasadzie. Sprawdza, czy z torbą dobrze, czy dokumenty zaświadczające jego niewinność wciąż tam są. I przypomina sobie jeszcze, że jest dziś 25 sierpnia 1759 roku i że to dzień wspominania Ludwika Świętego, króla Francji, a że był to król lubiący pokój, zaczyna wierzyć, że uda mu się własny problem rozwiązać dziś pokojowo. Wtedy z rynku dobiega go jakiś hałas i jakby westchnienie tłumu. Drobnym kroczkiem, ciężko dysząc, wychodzi na słońce i udaje mu się dopchać prawie do ulicy. Teraz widzi, co tak zdumiewa gapiów. Poszustna kareta, a każda para koni jest innej maści. Obok karety 12 jeźdźców bogato wystrojonych, po turecku. Kareta objeżdża rynek i wraca na halickie przedmieście, gdzie wozami rozłożyli się Żydzi. Tam zaś zauważa namiot z dachem w paski, turecki, barwny, otoczony Żydami. I nagle spływa na niego prawdziwe oświecenie co do sprawy bieguna Jana. Jest mu jeszcze coś winien za te książki trzymane po komorach stary Szor. Ksiądz wycofuje się spiesznie z falującego, podnieconego tłumu i uśmiecha się teraz do wszystkich, którzy go mijają.